wielkim i tak bliskim, że aż nie czuję jego wielkości. Bez Chrystusa i Ewangelii świat nie mógłby istnieć. Wiem, że w życiu nie ma przypadków, ale czy widzę, a jeśli tak, to czy właściwie czytam Boże znaki? Modlę się o otwarte serce, oczy i o drogę do prawdy. Studentka. Chrystus jest dla mnie wszystkim. Jest moim drogowskazem, moją wyrocznią. On, tylko On kieruje moim życiem. Gdyby nie to, że tak mocno wierzę w Jego obecność, o wiele więcej błędów bym popełniła. On mówi do mnie nie. Zabraniam. Ja Go słucham. Kocham Go bardzo, ale chciałabym jeszcze mocniej Go kochać. Staram się o to usilnie, ale ciągle wydaje mi się, że ta miłość moja do Chrystusa jest wciąż za mała. Chrystus jest dla mnie chyba bardziej człowiekiem niż Bogiem. Przed Bogiem wielkością odczuwałabym lęk, a przed Chrystusem lęku nie czuję. To, że staram się postępować dobrze, nie czynię ze strachu i bojaźni, ale z miłości do Chrystusa brata. Tak mocno Go miłuję, że nie chcę Go nigdy zasmucić. On jest moim najlepszym przyjacielem, z którym co wieczór rozmawiam. Mówię mu o przeżyciach minionego dnia, o tym, co było radosne i smutne. I zawsze zasypiam, pokrzepiona tą myślą, że jutro będzie lepiej. O, jakże powinnam dziękować niebiosom, że mam takich rodziców, którzy nauczyli mnie kochać Chrystusa. Przyjaciele drodzy, i może jeszcze często przeze mnie cytowanego Dostojewskiego. Fiodor Dostojewski. Nie ma nic piękniejszego, głębszego, milszego, rozumniejszego, odważniejszego, doskonalszego niż Chrystus. Wierzę i z miłością zazdrośnika powtarzam sobie, że nie tylko nie ma, ale i być nie może. O, jakże powinnam dziękować niebiosom, że mam takich rodziców, którzy nauczyli mnie kochać Chrystusa. Przyjaciele drodzy, o, jakże winniśmy być wdzięczni za koleżanki, kolegów, za duszpasterzy, którzy ułatwili mi wiarę w Chrystusa, Chrystusowi i ułatwili mi miłość. Wszyscy sobie chyba jesteśmy nawzajem wdzięczni i dzisiejszego wieczoru, bo wszyscy wymieniamy swoje myśli, swoje uczucia, swoje nazwane i nienazwane prądy. Czujemy to. A wszyscy jesteśmy z Nim i w Nim, a On z nami. Zostańmy w chwili ciszy, uświadomijmy sobie tę prawdę mistycznego ciała Jezusa i przeżyjmy to.
I znów zbliżamy się do tego ofiarnego stosu Jezusa, do tego ogniska, do tego pożaru, jaki zapłonął na szczycie Kalwarii, a którego odbicie i którego promienie znajdujemy także w tej Najświętszej Ofierze pod osłoną tej skromnej zewnętrznej liturgii. Ale taka jej treść. I stąd też ziemia, na której stoimy, jest święta, a ten, który płonie, najświętszy. Żebyśmy mogli jakoś zharmonizować swoje wnętrze z tym płomieniem, żebyśmy mogli nabrać tego ciepła i tego gorąca do serca, poprośmy Go o to, żeby oczyścił wszystkie nasze kanały, żeby usunął wszystkie przeszkody, a największe przeszkody stanowią nasze złe przywiązania, nasze winy, nasze zaniedbania. Jaki nielad często panuje w widzeniu i ocenianiu wartości. Jakże skłonni jesteśmy rozmieniać wielkie wartości na miedziaki, na drobne. Jakże jesteśmy skłonni zbierać szkiełka zamiast pereł. Jakże jesteśmy czasami przywiązani do tych małych, ograniczonych rzeczy przemijających, a nie dostrzegamy, nie szukamy i nie zdobywamy tych, które są na szczycie hierarchii, które są po prostu bezcenne. Otóż każdy z nas, każdy chrześcijanin powinien mieć taką hierarchię zdecydowanie ustawioną. Rzecz jasna, nie w najdrobniejszych szczegółach, bo tych jest za dużo, żebyśmy zawczasu o każdym pomyśleli. Ale zasadnicza oś, zasadnicza piramida musi być przez nas zdecydowanie określona i zbudowana. Boże, przecież jasne, że na szczycie wszystkich wartości jesteś Ty, nadwartość. A więc nie mogę, nie powinienem nic ujmować Tobie we własnej świadomości, we własnym odniesieniu do Ciebie. Ty jesteś na czele. Ty jesteś alfą i omegą całej rzeczywistości. Ty jesteś początkiem każdego dnia i początkiem i końcem każdego dnia. Jak byłeś początkiem świata, jesteś i będziesz i jesteś końcem tego świata. A potem w świetle tej najwyższej wartości, tej nadwartości, która jest osobą, spojrzę i na siebie. Kogo wybrałeś jako wartość niemalże po sobie zaraz? Kogo? No chyba nas, ludzi, mnie. Dowodem tego, czy wyrazem tego, jak mnie cenisz, jak mnie widzisz, Boże, jest Twoja ofiara, Twoja zapłata. Tyś też wszystko to, co związane było z życiem człowieka, wszystko, co raduje i boli nasz naskórek i nasze ciało, to wszystko, a nawet i duszę, to wszystko rzuciłeś na stos, właśnie na Kalwarii. Za taką cenę, święty Paweł mówi, jesteście kupieni, za cenę krwi i śmierci Pana. A więc bezcenna wartość po Bogu człowiek, a więc ja także. Oczywiście na moje ja składa się wiele elementów, wiele czynników, ale przecież nam, chrześcijanom, a nawet w ogóle ludziom myślącym nie trzeba dowodzić, że źrenicą, duszą, osią, jądrem naszego człowieczeństwa, mnie, człowieka, jest mój duch stworzony na obraz i podobieństwo Twoje, mój duch myślący, wolny, czujący, zdolny do miłości, a więc duch. I otóż, jeżeli duch jest tą najwyższą wartością we mnie, to znów Nie mogę uszczuplać tej wartości na rzecz marginesu, na rzecz peryferii. Muszę wszystko czynić, ażeby tę istotną wartość zachować i ubogacić, żeby substancję mego człowieczeństwa zachować i ubogacać. Oto zasadnicza hierarchia wartości. I jeżeli tak te sprawy ustawimy, wtedy względnie wszystko się jakoś ułoży w kształtną całość. Wtedy nie będziemy karykaturą, jakąś rozdętą, jakąś pokraczną, tylko będziemy kształtem. Kształtem na obraz i podobieństwo Boga, na obraz i podobieństwo naszego Pana. To też On w tej przypowieści upomina nas, ażebyśmy szukali tego skarbu ukrytego w roli, w tej mnogości różnych osób, zjawisk i rzeczy. Ażebyśmy byli podobni do tego kupca, który umie szukać pereł, zna się na nich, znajduje i kupuje tę perłę, ale przedtem wszystko sprzedaje. Wszystko poświęca, żeby ją nabyć. Właśnie tę perłę. I oto powstaje pytanie praktyczne. Chcesz wiedzieć, jak wygląda twoja hierarchia wartości? Chcesz wiedzieć, czy odnalazłeś tę perłę, ten skarb w roli? Zapytaj, za co gotów jesteś oddać życie? Za co? Może to pytanie aż nazbyt drastyczne. Nie, nie powinno być zbyt drastyczne wśród nas chrześcijan. Bo to słyszałem i czytałem gdzieś, że w niektórych szczepach indiańskich, Indian w południowej Ameryce, stawiają starsi pytanie dojrzewającym chłopcom i w ogóle dojrzewającej młodzieży. Stawiają pytanie, za co gotów jesteś oddać życie? I czekają na odpowiedź. Jeśli by młodzieniec, dziewczyna nie odpowiedziała na to pytanie, nie zdaje matury, jest godny pogardy, musi natychmiast dać odpowiedź, za co gotów jest oddać swoje życie. Otóż i my, jako chrześcijanie, nie tylko dzisiaj, ale właściwie codziennie, powinniśmy zadawać pytanie, za co czy za kogo jestem gotów oddać życie. To będzie znaczyło, że tę wartość, że tę osobę najbardziej kocham. To będzie kryterium sprawdzianym mojej miłości. Obyśmy, Panie, byli gotowi oddać w każdej chwili, a przynajmniej wyrazić gotowość oddania życia dobrowolnie za tę perłę, za ten skarb, trochę zamglony, trochę zakryty, którym Ty jesteś, Boże, trzykroć święty, nieskończony, który jesteś pełnią, absolutem, miłością. Śpiewaliśmy przed chwilą tę pieśń, ona jest głęboka, szkoda, że bezmyślnie ją śpiewamy, szkoda, że nie całość, ona jest głęboka, może na przyszłość będziemy ją śpiewali z refleksją i z determinacją.
Że jesteśmy w trakcie permanentnej modlitwy, a więc może z tej niskiej fali wznieśmy się tylko na wyższą, otwórzmy swoje myśli, swoją myśl swoje serce, swoją wolę, ażebyśmy mogli najwięcej tych wartości bożych, wartości ponadhistorycznych, wiecznych przyswoić. Dokonujemy wielkiej rewizji życia. Dokonujemy, jak pan profesor powie, dezintegracji pozytywnej. Kruszymy pewne, kwestionujemy i kruszymy pewne zastałe schematy myślenia, nastawienia, orientacji, stosunków. Otóż dzisiaj, drodzy przyjaciele, winniśmy zapytać siebie, jak przeżywamy sens i zadanie naszego życia. Jak przeżywamy? Ktoś może powiedzieć, czy to ważne? No, w naszym środowisku tego dowodzić nie trzeba. Nie tylko ważne, ale wręcz istotne pytanie, istotny problem. I z miejsca już dodajmy, że jeżeli ktoś nie widzi sensu życia i nie widzi swoich zadań życiowych, ten właściwie jest u kresu życia. To jest koniec życia. Za tym progiem zaczyna się wegetacja. Zaczynają się różne frustracje, różne prostracje, różne dezintegracje, ale negatywne, rozkładające i niescalające się. Przychodzi nawet fizyczna śmierć przez zamach na siebie. Nie mam sensu, nie mam celu, koniec. Drodzy, a człowiek, czyli homo sapiens, czyli człowiek jako istota myśląca, chce widzieć rozum i racjonalność we własnym życiu, we własnej egzystencji. Jakiś rozum i jakąś racjonalność. Jednym słowem, sens życia właśnie. Sens. Nie chodzi tutaj o sens nadawany przez nas, bo możemy nadawać sobie małe i większe sensy. Chodzi tu raczej o sens egzystencjalny, o sens ontologiczny, powiedział. Płynący z samej egzystencji, z samego bytu. Jest to pytanie, które sformułował kiedyś znany mi maluch wobec swojej mamy. Mamusiu, po co się właściwie żyje? Oto to właśnie, Maciusiu. To jest to pytanie filozoficzne. Po co się właściwie żyje? Otóż człowiek, powtarzamy, chce widzieć rozum, racjonalność i sens życia tak pojęty. A więc jakiś związek z absolutną racją, z absolutną racjonalnością, z jakimś rozumem kosmicznym czy nadkosmicznym, z jakimś nadsensem. A to są imiona Boga. To są imiona Boga. Czyli człowiek spontanicznie chce widzieć ten związek z Bogiem, chociaż za Franklem powtórzmy, chociaż ci ludzie nie uświadamiają sobie tego Pana Boga. Otóż gdy tego zabraknie, tego właśnie odniesienia, tego powiązania, gdy zabraknie tego światła, mgła zaczyna nas otaczać, osaczać mgła, ciemność. Zaczyna nas przenikać chłód, pustka. Profesor Viktor Frankl zauważył, że znaczna część nerwic wśród współczesnych ludzi i młodzieży
Znaczna część jeszcze gorszych chorób niż nerwice mają swoje źródło właśnie w tak zwanej pustce egzystencjalnej. On to tak nazywa, pustka egzystencjalna. I gdy przychodzą do niego tacy pacjenci, pan profesor stara się właśnie drogą czy metodą akuszera, metodą Sokratesa, chce wydobyć z tego człowieka, wydobyć to widzenie i przyjęcie sensu. Jeżeli to był człowiek wierzący, to stara się zrekonstruować w nim także wiarę. Omówienie tej sprawy znajdziecie w książce Homo Patiens, albo też i w książce tego samego autora Nieuświadomiony Bóg. Profesor Frank nazywa tę metodą logoterapią. Od słowa greckiego logos, czyli sens, terapia. Logoterapia to jest metoda na wyzwalania, ukazywania sensu człowiekowi, sensu jego życia i sensu jego cierpienia nawet. Otóż tę pustkę, tę ciemność, to zagubienie sensu może znieść człowiek żyjący na niższym poziomie kultury. Człowiek, który ma prymitywne potrzeby, tylko prymitywne potrzeby, albo prawie tylko prymitywne. I tym się tłumaczy chyba fakt, że stosunkowo najmniej samobójstw to właśnie u ludzi prymitywnych. Ba, charakterystyczne u ludzi biednych, u ludzi ubogich. Co więcej, Frank stwierdził, że mało było samobójstw w okresie wojny, gdy przecież bieda, niebezpieczeństwa osaczały człowieka z różnych stron. Otóż w takich sytuacjach trudnych, prymitywnych, człowiek zdolny jest nawet przeżyć tę pustkę, czy nie odczuwać tak dotkliwie tej pustki egzystencjalnej. Ale gdy człowiek zaczyna myśleć, gdy zaczyna dociekać, staje nad przepaścią. Nad przepaścią nawet zamachu. I stąd chyba tak należy tłumaczyć fakt, że w krajach nasyconych, w krajach bogatych właśnie stosunkowo największa ilość samobójstw. Jeżeli tak, przyjaciele drodzy, to wtedy ateizm, który odziera z tej racjonalności świata i z racjonalności człowieka, wbrew popularnym, pospolitym ocenom i wypowiedziom, ateizm odziera właśnie z tej racjonalności świat i człowieka, bo jeżeli na początku była materia ślepa, glucha, pozaosobowa, jeżeli na początku była rzecz, a nie racja, a nie rozum, a nie osoba, no to wszystko przecież tonie we mgle, wszystko tonie wtedy w mrokach. Wszystko jest irracjonalne. I właśnie ateizm dla ludzi myślących, dla ludzi konsekwentnych jest groźny i zgubny. Od tej strony. Nie naciągamy, drodzy. Za chwilę ilustracji. Dla ludzi myślących i wrażliwych jest zgubny. Zgubny jak śmierć. Bo ukazuje człowiekowi absurd. Prowadzi go do absurdu, do nonsensu, do zaprzeczenia sensu. Czy tak widzi tylko ksiądz, który tutaj mówi? Nie, przyjaciele drodzy. Tak widzą odważni ateiści, nawet marksiści. Oto, gdy o tym mówię, przypomina się mi się wciąż fakt bezsporny, jaki miał miejsce w Wielonkach pod Warszawą. W swoim czasie zaprosili studenci pana profesora Szafa na wykład.
No, przeprowadził wykład, na końcu zaproponował dyskusję. Chwila kłopotliwej ciszy, potem, jak sam pan profesor Szaf opowiada, gdzieś tam spod ściany wstaje jakiś niepokaźny studencina i trochę jąkając się mówi: panie profesorze, może pan profesor na przykładzie swojego życia powie nam, jaki jest właściwie sens egzystencji z punktu widzenia ateistycznego, marksistowskiego. Sam profesor pisze: żachnąłem się, sądziłem, że kpina, szyderstwo, ale w ułamku sekundy ujrzałem, że setki oczu zawisło na moich wargach. Uświadomiłem sobie wagę, doniosłość problemu i odpowiedziałem szczerze, tak jak sądzę, że z punktu widzenia ateistycznego nie ma sensu, nie widać sensu, sensu egzystencji, sensu życia. Drodzy, na Zachodzie głośno o tym mówi i wyznaje Jan Sartre, Jean Sartre. Wciąż to podkreślał i mówił, że życie absurd, nonsens, a drugi człowiek to piekło. A życie absurd, nonsens. Drodzy przyjaciele, ale chyba najmocniej na ten temat powiedział Albert Camus, który nie był jeszcze chrześcijaninem, gdy pisał te słowa, i on w ogóle do chrześcijaństwa nie zdążył dojść. Mówię nie zdążył, bo się zbliżał. W książce pod tytułem Człowiek zbuntowany Albert Camus tak pisze: jeżeli w nic się nie wierzy, jeżeli nic nie ma sensu i jeżeli nie możemy uznać żadnej absolutnej wartości, wszystko jest możliwe i nie ma znaczenia. Nic za i nic przeciw. Zabójca ani ma rację, ani jej nie ma. Można palić w krematoriach tak samo, jak można poświęcać się pielęgnowaniu trędowatych. On to mówi o sensie nadanym. Człowiek może nadawać sens. Może w krematoriach palić, ale może też poświęcić się trędowatym. To sens nadany. Ale chodzi o ten sens egzystencjalny. On o tym mówi. Wtedy zło i dobro są przypadkiem i kaprysem. W tym wypadku zmierza się do natychmiastowej skuteczności, ponieważ nic nie jest ani prawdziwe, ani fałszywe, ani dobre lub złe. Trzeba okazać się najbardziej skutecznym, to znaczy najsilniejszym. Jest to podźwięk także tej dyskusji, którą prowadzą bracia Karamazow w pierwszym tomie arcydzieła Dostojewskiego. Prawda? Jeżeli nie ma Boga, pyta któryś z braci, jeżeli nie ma Boga, no to wszystko wolno. A zabić ojca wolno? Wolno. Wolno. Oto, drodzy przyjaciele, straszne konsekwencje. I sądzicie, że to są czasy przeszłe, to znaczy kilkadziesiąt lat temu? Drodzy, otóż zwróćmy uwagę chociażby na taką rzecz, która się dzieje w Kambodży. W Kambodży warto przeczytać ten artykuł Górnickiego, bo w przekroju został powtórzony, w kulturze zamieszczonej w przekroju. Moi przyjaciele, to jest przerażające. I któż to będzie?